Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dobry wieczór Państwu. Kolejne aspekty codzienności. Niestety w sytuacji bardzo dramatycznej, która nas otacza, nas dotyka, nas przejmuje. Miesiąc temu w aspektach rozmawialiśmy z Krystianem Machnikiem, badaczem czarnobylskiej strefy atomowej. Mówiliśmy o jego pasji, ale również o pomocy ludziom, którzy tam wrócili, którzy tam mieszkają, o sytuacji w tym rejonie. W międzyczasie sytuacja się bardzo zmieniła. My dzisiaj będziemy słuchać drugiej części audycji poświęconej ludziom, którzy tam mieszkają, którzy tam wrócili. Ale korzystając z tego, że możemy porozmawiać z bohaterem tego programu, poproszę go o komentarz do sytuacji, która teraz nas dotyka. Halo, Krystianie, witam cię serdecznie na antenie radia.
Witam serdecznie.
Dla ciebie to chyba wyjątkowo przejmujący moment. Tak jak mówiłeś w naszym programie, dwa razy w miesiącu bywałeś tam po kilka dni. Ci ludzie są ci bardzo bliscy i myślę, że ta sytuacja wyjątkowo również ciebie dotknęła. Proszę cię o kilka słów dla naszego radia.
Oczywiście ta sytuacja jest dla mnie bardzo przejmująca. Ja sam nie spodziewałem się, że może do tego dojść, mimo że Putin odgrażał się już od dobrych 2-3 miesięcy, że może zaatakować Ukrainę. Ani ja, ani nikt tam na miejscu w Czarnobylu nie spodziewał się, że dojdzie do normalnej, regularnej wojny. Każdy mówił, że u nas wojna z 2014 roku, więc nic się nie zmieni. A tu niestety zmieniło się bardzo dużo, bo Ukraina jest obecnie atakowana tak samo jak Polska w 1939 roku, przypomnijmy, nie tylko przez Niemcy, ale też przez Rosję przecież. Tam dochodzi obecnie do nie tyle do samej wojny, co po prostu do ludobójstwa, bo niestety, ale z informacji od moich znajomych mieszkających zarówno w strefie zamkniętej, jak i wokół, wynika, że Rosjanie nie patrzą na to, kto jedzie, po prostu strzelają do wszystkiego, do domów cywilnych, do samochodów. Nie wiedząc nawet, kto jest w środku. Także oczywiście martwię się, bo nie wiem, co jest z wieloma moimi znajomymi. Część z nich jest w niewoli niestety w elektrowni albo w mieście Czarnobyl. Jeśli chodzi o Samosiołów, to nie mam żadnych wieści. Sytuacja jest bardzo rozwojowa niestety. Nie wiadomo, w którą stronę w to pójdzie. Teraz są wstępne informacje, że Ukraińcy odbili wjazd do czarnobylskiej strefy zamkniętej, ale jeszcze nie mam potwierdzenia, także no, sytuacja tam jest naprawdę bardzo zmienna. W całej strefie są takie autonomiczne stacje dozymetryczne, które wysyłają aktualne pomiary do bazy i jest ona publikowana w internecie. No, tak jak rosyjskie wojska wjechały, to faktycznie poziom promieniowania zaczął rosnąć wokół elektrowni. Bo jak zaczęli jeździć tymi wszystkimi czołgami, to zaczęli mielić tą ziemię i podnieśli niestety pył radioaktywny.
Powiedz mi, kiedy wróciłeś z Ukrainy? Bo w międzyczasie byłeś na Ukrainie. Kiedy wróciłeś?
Kilka dni po naszej rozmowie dosłownie byłem jeszcze raz na Ukrainie, w Czarnobylu oczywiście. Wróciłem 2 tygodnie temu, czyli to był mój ostatni wyjazd i w zasadzie ostatnie dni spokoju na Ukrainie.
Krystianie, my wszyscy solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, przeżywamy to bardzo. Nie chciałbym, żeby nasza rozmowa poświęcona ludziom, którzy tam mieszkają, którzy miejmy nadzieję jeszcze żyją, przepadła. Dlatego prezentujemy ją Państwu dzisiaj. Jest to materiał świeży, a już tak archiwalny. Dziękuję Ci bardzo. Miejmy nadzieję, że będziesz mógł wrócić w tamte miejsca i pomagać dalej tym ludziom.
Dziękuję bardzo i na pewno tam wrócę, jak tylko będzie taka możliwość i mam nadzieję, że będziemy mogli podać dobre informacje.
Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania archiwalnego już spotkania z ludźmi z Czernobyla, ze strefy zony czernobylskiej, Samosioły, ludzie, którzy tam od wieków mieszkali i miejmy nadzieję, że jeszcze mieszkają.
No i z tym poznawaniem strefy pojawiały się kolejne powody. Z czasem pojawili się właśnie ludzie, dla których zacząłem tam jeździć.
No właśnie, nie przedmioty martwe, nic nie mówiące na promieniowanie.
Zaczęło się od przedmiotów, a poszło już w kierunku ludzi.
Kogo tam spotkałeś?
Samosioły, czyli tłumacząc na nasz język samosiedleńcy, ludzie, którzy po przymusowych wysiedleniach, po katastrofie w 1986 roku, stwierdzili, że wrócą na skażone tereny do opuszczonych wiosek, żeby żyć tam, gdzie żyli od pokoleń. Powiem szczerze, że jak zaczynałem wyjazdy, najpierw przez długi czas nawet nie wiedziałem, że ktoś taki jest. A nawet jak wiedziałem, to mówiąc wprost, nie obchodzili mnie na początku. Ponieważ ja zacząłem tam jeździć dla przedmiotów, dla budynków, nie interesowałem się kompletnie ludźmi. Dzisiaj trochę mi oczywiście głupio o tym mówić, ale nie oszukujmy się, było tak. Zmieniło się to w momencie spotkania z pierwszym samosiołem. Wyglądało to tak, że pojechałem do opuszczonej wioski o nazwie Łubianka, żeby ją eksplorować, żeby zobaczyć, co tam jest, bo w internecie nie znalazłem zbyt wielu fotografii przedstawiających tę wioskę dzisiaj. Były zdjęcia archiwalne, jak to wyglądało kiedyś, ale nie ma zdjęć, jak to wygląda dzisiaj. Pojechaliśmy tam po 2 godzinach eksploracji, patrzymy, idzie zgarbiona postać. Babuszka Olga. Powiedziała nam ona, że idzie do leśnictwa Puszczy Czarnobyskiej, czyli do pracowników strefy czarnobyskiej, żeby ich poinformować, że ona źle się czuje, że jest z nią coraz gorzej, żeby wezwali pomoc. Gdzie są ci pracownicy? 6 kilometrów dalej. A ona zdradzała objawy przegrzania organizmu. Było 35 stopni upału, 6 kilometrów do przejścia. Babuszka dosłownie zgarbiona w pół, bo już stara osoba, tak? Przepracowana i nawet wody ze sobą nie miała. Z minuty na minutę słabnie. Więc wezwaliśmy pomoc. Pomoc przyjechała po 2 godzinach, mimo że wiedziałem, że do tej wioski się jedzie 40 minut. Co mi uruchomiło taki alarm w głowie, że raczej problemem nie jest ten teren, brak pomocy, ale podejście.
Stosunek ludzi do ludzi.
Na tym etapie gdzieś mi to zaalarmowało, że coś jest nie tak. Tylko że pół roku później miałem bardzo podobną sytuację, wręcz lustrzaną, że eksploruję inną wioskę. Po 2 godzinach nagle widzę, że idzie jakaś postać. Nie wiedziałem, że ktoś tu mieszka. Się okazało, że znowu spotkałem ostatniego mieszkańca tej wioski. W tym przypadku był to dziadek Fiodor, który niósł 2 baniaki brudnej, żółtej wody. Pamiętam, że wtedy jeszcze nie znałem języka, w jakiś sposób się z nim dałem radę dogadać. On powiedział, że nabrał wodę ze stawu i niesie na herbatę. Dosłownie, brudna woda. A był tak słaby, bo był bardzo chudy, że co 5 metrów te baniaki wody stawiał na ziemi, odpoczywał i szedł dalej, z oczu płynęły łzy. Zaproponowałem, że mu pomogę. To było 6 lat temu. Wziąłem tę wodę, wpuścił mnie do chaty. Jak wszedłem do tej chaty, mi łzy zaczęły lecieć. Była tam taka atmosfera, powietrza po prostu nie było. Opalał chatę taką stalową kozą, która była nieszczelna do tego stopnia, że wszystko było w sadzy. Nie dało się tam oddychać. Miałem takie silne wrażenie, że on się tu spali, że jak on może tak żyć? Sam, w opuszczonej wiosce, bez niczego. Zapytałem go, czego mu potrzeba. On wtedy powiedział, że cukru do herbaty, bo lubi słodkie, a nie ma cukru nawet, bo sklepu w tej wiosce nie ma, bo jak, skoro żyje sam. Przyjeliśmy 2 tygodnie później, oczywiście kupiliśmy znacznie więcej produktów niż cukier, pełne torby wszystkiego, i nagle patrzę, chaty nie ma, czuć tylko spaleniznę. Spalona chata, stało się to, czego się obawiałem, i z tego całego gruzowiska wystawała tylko ta stalowa koza. Ja tak stanąłem przed chatą, tak się kilka minut patrzyłem i mówię, czemu tak późno, czemu wtedy nic nie zrobiłem? Okazało się, że on się schował w innej chacie, która była opuszczona, była pusta, ale stan techniczny był w porządku tego domu, że dach nie przeciekał, mógł tam w piecu rozpalić i się ogrzać. Więc daliśmy mu wszystkie produkty, jakie mieliśmy. Okazało się, że od kilku dni jadł tylko to, co po lecie zostało. A to był listopad, więc niewiele zostało, jakieś orzechy z drzew, jakieś stare jabłka, mówi, że tylko to jadł i że jesteśmy pierwsi. Ja tak mówię, ale to przecież chata spłonęła kilka dni temu, a jeśli dom się pali, to dym jest potężny. Nie przyjechał nikt, co świadczy o tym, jak ogromny jest ten teren. Poinformowaliśmy administrację w mieście Czarnobyl, i to był moment zwrotny. Bo kiedy rozmawiałem z osobą odpowiedzialną za samosioły, bo się okazało, że jest osoba, która jest odpowiedzialna za nich, my jej opowiadamy, że tu dziadkowi Fiodorowi spłonął dom, że on nie ma tam jedzenia, że my mu przywieźliśmy, ale to mu starczy na kilka dni, że mu spłonęły wszystkie rzeczy, on ma jakąś jesienną kurtkę, idzie zima i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Miałem wrażenie po prostu, że bardzo przeszkadzam. Znowu 2 tygodnie później wróciliśmy, patrzymy, pomogli faktycznie, ale co mu przywieźli? Mąkę, cukier, suchy makaron, ale tak patrzę, ale on garnków nie ma, to co ma z tym makaronem teraz zrobić, jako chrupki jeszcze co? Rzeczy żadnych nie ma, idzie zima. Po prostu potraktowali to typowo administracyjnie. Pomoc odhaczona, odhaczona. Wtedy stwierdziłem, że nie ma sensu rozmawiać z administracją. Trzeba po prostu podjąć inicjatywę prywatną. Wtedy zrozumiałem, że kto ma to zrobić, jak nie ja.
Ten kontakt z tymi ludźmi, którzy tam są. Zaraz opowiesz o tym, dlaczego są, dlaczego się tam pojawili. Miałeś czas, wożąc inne osoby, które poznawały ten teren, żeby się nimi też właśnie w ten sposób zająć? Czy to były jakieś inne wyjazdy twoje jeszcze?
Tutaj wrócę do tego, bo wcześniej wspomnieliśmy, że popularyzuje temat Czarnobyla i oczywiście nie tylko z punktu widzenia historycznego, czy tego, co tam obecnie możemy znaleźć, ale też z punktu widzenia ludzi staram się, bo Tak samo jak ja, zaczynając swoją przygodę z Czarnobylem, nie wiedziałem o zjawisku samosiołów, tak samo i większość ludzi nie wiedziała. Tutaj trochę się pochwalę, ale uważam, że głównie naszą sprawą jest spopularyzowanie tego tematu, bo wcześniej naprawdę nikogo to nie obchodziło. I w momencie, kiedy zaczęliśmy pomagać, celowo właśnie robiliśmy dokumentację fotograficzną, dokumentację filmową, którą następnie publikowaliśmy w internecie, żeby ludzie zobaczyli, że Czarnobyl wciąż żyje, że tam wciąż są ludzie, że to nie tylko są opuszczone budynki, ale to są też ludzie, którzy do dzisiaj każdego dnia przeżywają tę katastrofę, którzy skutki tej katastrofy mają za oknem, że to niekoniecznie musi być historia. I od tamtego czasu, no to już minęło jednak kilka lat, wypuściliśmy kilka filmów w serii Ostatni Ludzie Czarnobyla, doprowadziliśmy to do tego etapu, że kiedy jedziemy, kiedy biorę takich ludzi na 3-4 dni czy 5 dni pobytu w Czarnobylu, to ludzie oczywiście chcą zobaczyć opuszczone miasto Prypeć, chcą eksplorować to wszystko, chcą czarnobylską elektrownię jądrową zobaczyć, ale zawsze pojawia się temat. Krystian, czy pojedziemy do babuszki? Zawsze. Kiedyś tego nie było, kiedyś ludzie nie chcieli, a obecnie nie ma wyjazdu, żeby ludzie nie chcieli do takiej babuszki pojechać. I to, z czego jestem dumny, bo tak jak mówię, kiedyś nie chcieli, a obecnie, kiedy taki wyjazd się kończy, zawsze zadaję pytanie, co na was zrobiło największe wrażenie. To oczywiście ludzie mówią, że elektrownia jądrowa, wow. Zobaczyć epicentrum katastrofy, o której słyszał cały świat. Zobaczyć opuszczone miasto Prypeć. Nie ma takiego drugiego miasta na świecie. Jest unikalne.
Miasto widmo. Tak?
Miasto widmo. I to nie małe, bo to jest miasto składające się z bloków. Są nawet wieżowce 16-piętrowe. No nie ma takiego drugiego miejsca na świecie. Może plan filmowy, ale prawdziwego miejsca takiego nie ma po prostu. Masa tego jest. Rzeczy, które są po prostu efektowne. Ale ludzie prawie zawsze zgodnie mówią, że największe wrażenie na nich zrobiła babuszka. Wizyta u niej, że przyjechaliśmy do takiej babuszki w opuszczonej wiosce. Ona wyszła, ucieszyła się na nas, wyściskała wszystkich. Nakroiła ogórków kiszonych, zrobionych tutaj na własnej ziemi. Nalała samogonu, czyli po prostu bimbru, który sami tam robią. Tam jest taka tradycja, że każdy musi być ugoszczony, no i trzeba. I taka rozmowa z tą osobą. Ludzie to najlepiej zapamiętują ze wszystkiego jednak.
A skąd oni się tam wzięli? Dlaczego?
Ponieważ oni tam byli zawsze. Wcześniej wspomniałem, że słowo samosioł oznacza samosiedleńca, ale oni, czyli samosioły, nie lubią tego słowa, bo oni mówią, jaki ze mnie samosiedlenie, skoro ja zawsze tu mieszkałam. Po prostu na jakiś czas mnie wywieźli, na rok. Wróciłam po roku i mieszkam od tamtego czasu, ja tu zawsze byłam. To są ludzie, którzy się urodzili tam. To były czasy, kiedy nie było dróg, więc oni się rodzili w tych chatach, nie w szpitalu, tylko dosłownie w tych chatach. Tam się rodziła ich mama, tam się rodziła ich babcia, prababcia i tak dalej, i tak dalej. To były czasy, kiedy ludzie się nie mieszali tak jak dzisiaj. Kiedy żyli wielopokoleniowo, kiedy w danej wiosce było na przykład 5 nazwisk. I wszyscy to byli bliższa lub dalsza rodzina tak naprawdę. I samosiołów do dzisiaj to się zachowało, że jesteśmy u babuszki i mówi, że a tamta babuczka Hania to moja dalsza kuzynka, tutaj pani Maria to też. I ja tak mówię, no to ma pani 6 kuzynek, ale tu mieszka 10 osób. Więc wszyscy to jest taka bliższa lub dalsza rodzina, więc to są ziemie przesiąknięte ich genami. Nie wyobrażają sobie, że mogliby ten teren opuścić. To jest coś, czego my nigdy nie zrozumiemy. My jako ludzie, którzy po prostu dom potrafimy zmienić. Dla nich dom jest tylko jeden.
Oni wtedy, kiedy zdarzyła się ta tragedia, mieli 30 parę lat. Młodzi ludzie. Nie byli jeszcze starzy wtedy, ale woleli wrócić, tak? W te miejsca swoje.
To w sumie zależy, którzy, bo najmłodsze samosioły mają około 69 lat, więc oni faktycznie mieli 30 kilka lat wtedy. Natomiast samosiołów obecnie w strefie mamy w opuszczonych wioskach 21, ale wróciło ich około 3000.
Aha, tak.
I większość w pierwszych latach zniknęła. Znaczy większość ludzi w ogóle wyjechała w pierwszych latach, bo oni na początku wierzyli, że te tereny wrócą do życia. Bo zobaczyli, że sąsiad wraca, kuzynka wraca, ktoś wraca. No to wioska wraca do życia, ale szybko się okazało, że to wcale nie jest takie proste i w kolejnych latach niestety około połowa wyjechała, bo zrozumieli, że tu nie będzie życia, że lepiej wyjechać stąd, pogodzić się z tym niż później. No ale część ludzi zdecydowała się mimo to zostać. No i wiadomo, większość z nich to byli ludzie, którzy na moment katastrofy byli ludźmi w podeszłym wieku i bardzo często ci, którzy byli młodymi ludźmi, 30-paroletnimi, córki i synowie tych starszych, którzy przyjechali na przykład ze względu na nich. Bo na przykład ich mama cały czas płakała, bo nie potrafiła sobie w Kijowie poradzić. Cały czas płakała codziennie, bo ona chciała wrócić do domu. Więc oni stwierdzali, że wracają razem z nią. Mama na przykład umarła 10 lat później, a oni już zostali jako też ludzie starsi. Ale i do dzisiaj najstarszy samosioł, babuszka Maria, ma 96 lat. Nawet w momencie katastrofy była już osobą niemłodą. To są ludzie, którzy mają zupełnie inne podejście niż my. Rozumiem to, dlaczego podjęli takie decyzje, ale samemu bym chyba tak nie potrafił.
Zadawałem ci wcześniej pytanie, czy to są samotnicy, pustelnicy, którzy nie chcą mieć kontaktu z światem i w ten sposób żyją, ale powiedziałeś, że nie, że jednak oni potrzebują kontaktu ze światem.
Tak, oni są bardzo zgłodniali tego kontaktu, dlatego oni się bardzo cieszą, kiedy ktoś do nich przyjeżdża. Mi się wydaje, że ugoszczą każdego witają z otwartymi ramionami. No nas szczególnie, ponieważ nas znają od lat, kiedy nas widzą, to już z daleka się cieszą. Są nawet takie sytuacje, że przyjeżdżamy do wioski, jak jedziemy z naszą akcją humanitarną, bo zawsze raz w roku organizujemy takie akcje pomocowe, gdzie wszystkich samosiołów odwiedzamy, wszystkim rozwozimy produkty, ponieważ nie mają tam sklepów. Przyjeżdżamy do pierwszej babuszki, jedziemy do drugiej i się okazuje, że już cała wioska wie, że tu jesteśmy. Przyjeżdżamy do trzeciej, tu już obiad zrobiony. Przyjeżdżamy do czwartej, też obiad. Przyjeżdżamy do piątej, mówimy, ale my już 4 obiady dzisiaj zjedliśmy. To nic, u mnie też musicie. Bo ona musi ugościć, bo to nie ma tak, że nie. To jest taka słowiańska gościnność. Ludzie bardzo kulturowi zbliżeni do nas. Zresztą między Ukrainą a Polską tak naprawdę nie ma dużych różnic, to są szczegóły.
A język, w jakim rozmawiacie?
Każdym. Dosłownie każdym. Samosioły to jest bardzo specyficzna grupa językowa. Ludzie starej daty, tak jak wspomniałem, oni się nie mieszali, więc rozmawiają swoją gwarą, surżykiem. To jest mieszanka ukraińskiego z rosyjskim, z domieszkami białoruskimi i gwarą poleską. Czyli jedna babuszka potrafi się 4 różnymi językami porozumiewać, ale nie naprzemiennie, tylko w jednym zdaniu. Ja się już nauczyłem rozumieć to wszystko. Ja im odpowiadam po rosyjsku, a one mnie rozumieją. A nawet często jak odpowiem mi po polsku, to potrafią zrozumieć, jeśli na przykład danych słów nie znam. I bywa, że Ukrainiec rodowity potrafi babuszki nie rozumieć. Ukrainiec nie rozumiał, a ja zrozumiałem. Ponieważ on nie był, byłem na przykład z Ukraińcem, który nie był aż tak osłuchany z tą mową jak ja. Raz w roku robię taką akcję humanitarną, zawsze zimą, kiedy takim babuszkom jest najciężej. No bo kiedy spadnie metr śniegu, no to jak taka babuszka ma to odśnieżyć? To, że organizuję wyjazdy, stwarza mi sporo możliwości, ponieważ razem z ludźmi, w cudzysłowie oczywiście turystami, mam czas na to, żeby odwiedzić babuszki samosiołów i się dowiedzieć na przykład, że tej czegoś potrzeba. Powiem, no dobrze, będę tu za 2 tygodnie, przywiozę to. Że coś się stało, że gdzieś trzeba udzielić pomocy, więc to wszystko już na tyle się rozrosło, już, że nawet nie byłbym w stanie, nie potrafiłbym i nawet nie mógłbym z tego zrezygnować.
Uzależniłeś się.
Tak, uzależniłem się, ale ja chcę tego. Najczęściej się spotykam z czymś takim, że kiedy przyjeżdżamy do takiej babuszki, która widać, że radzi sobie, to jest zdecydowana większość, bym powiedział, że może 2 osoby są takie, które sobie nie radzą z tym. Cała reszta to są babuszki bardzo robotne, które od rana do wieczora pracują, więc tam jest schludnie, wszystko pozamiatane, jest czysto. Nawet wokół chaty, mimo że nie ma dla kogo, tylko dla siebie samej tak naprawdę. Ale zauważam coś takiego wśród ludzi, że na przykład wchodzimy do babuszki, bo ona zaprasza. Bo to wejdźcie do chaty, nie ściągajcie butów, ja sobie potem posprzątam, będę miała na to czas, bo ona się cieszy, że są goście. I na przykład babuszka mówi do mnie, że przed chatą ktoś siedzi. Czemu on nie wszedł? Czy ja coś złego zrobiła? Może się obraził? Może coś źle powiedziała? Może mam brudno tutaj? Może coś? I ona to strasznie przeżywa. Co ja takiego złego zrobiłam? Idę do tej osoby i się go pytam. Załóżmy, niech to będzie jakiś Marek. I mówię, Marek, czemu nie wszedłeś? Czemu tu siedzisz? A on mówi, nie, bo tak głupio, bo wszyscy weszli do babuszki z butami, bez pozwolenia, bez niczego, tak się nie robi. Ja mówię, no słuchaj, nie patrz na to z punktu widzenia polskiego. To nie jest tak jak w Polsce, że musisz zapukać i pytać o pozwolenie i cię ktoś łaskawie może wpuści czy nie. Tu jest zupełnie inaczej. Mnie to Ukraińcy do dzisiaj tego uczą, bo sam czasami nie potrafię tego zrozumieć. Tam się po prostu wchodzi. I babuszka od razu, to jest na zasadzie, że mój dom jest otwarty, zawsze drzwi są otwarte, po prostu wchodźcie tu, bądźcie i bądźcie jak najdłużej. Że nawet jak 2 godziny siedzimy, to taka babuszka dalej nie chce, żebyśmy sobie poszli. No bo co, pójdziemy? Kiedy znowu będziemy? Za 2-3 tygodnie, za miesiąc? A ona każdy dzień ma taki sam. Słucha tylko
babuszka,
siebie.
Babuszka, babuszka, babuszka. A panów tam nie ma?
Jest, ale bardzo mało. Niestety, no mężczyźni, no ze statystyk nawet widać w Polsce, że żyją krócej po prostu. A że są to ludzie w podeszłym wieku, no to mężczyźni po prostu wcześniej umarli. większość samosiołów tych babuszek to są ludzie, którzy wrócili wraz, taka babuszka wróciła wraz z mężem, no ale on po prostu umarł. Znałem ich wielu, mąż jednej z moich babci, bo ona mnie swoim wnukiem nazywa, zawsze z ludźmi przyjeżdżam, to ona zawsze mnie nawet przed moimi ludźmi przedstawia, że to jest mój wnuk, Krystian, pamięta kiedy mam urodziny, wszystko po prostu. Potrafi zapytać, co u mojej babci. Dobrą pamięć mają ci ludzie, lepszą niż ja. I znałem jej męża i no i niestety już od paru lat nie żyje. I była taka sytuacja 2 tygodnie temu, bo 2 tygodnie temu zakończyliśmy naszą tegoroczną akcję humanitarną w Czarnobylu, że pojechaliśmy do dziadka Leonida, który miał 93 lata miałby w marcu, 3 marca. No i pukamy we furtkę, bo miał zamykaną od wewnątrz, nikt nie otwiera. Zaglądam na posesję, a tam na kilkudniowym śniegu nie ma śladów. No to od razu wiedziałem, że coś jest nie tak, ale nikt nie otwiera, wszystko zamknięte. No to mówimy, może go zabrali do szpitala, dowiemy się w administracji potem. Nagle wyszedł jego sąsiad, były pracownik Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, nas poinformował, że przecież Leonid nie żyje, że zmarł kilka miesięcy wcześniej, ale nikt nam nie dał informacji, ponieważ on nie miał żadnej rodziny, nie było nikogo, kto mógłby nam po prostu jakoś przez internet przekazać te informacje. No i niestety 2 tygodnie temu ta bardzo skromna liczba mężczyzn wśród samosiołów zmniejszyła się, niestety.
Już prawie 9 lat, tak, jak jeździsz tam, ubywa ich, tych ludzi.
Niestety, 21 osób.
Teraz jest.
Teraz. Tylko 21 osób mieszka w opuszczonych wioskach. Tak naprawdę to są 2 skupiska samosiołów. Wioska Kupowate, wioska Teremski, gdzie mieszka po 10 osób. I wioska Parysze, gdzie mieszka 1 babuszka. A, jeszcze 22 osoby. I jeszcze mamy miasto Poliska, gdzie mieszka 1 osoba.
W mieście?
W mieście, gdzie mieszka 13 tysięcy ludzi, jest ostatni mieszkaniec, dziadek Wiktor.
To jak film taki no, dystopijny właściwie, opuszczona, zmierzch cywilizacji. Tak,
tak no budzi to wyobraźnię. Ostatni mieszkaniec wioski. Ostatnio jak byłem u niego 2 tygodnie temu, zadałem mu takie pytanie. Jak pan się czuł jako ostatni mieszkaniec wioski? Czy jakby pan się cofnął 30 lat wcześniej? I by ktoś panu powiedział w tym funkcjonującym, pięknym mieście, które wtedy było, bo to było bardzo stare, kilkusetletnie miasto, polskie zresztą, za czasów polskich nazywało się Chabno, obecnie nazywa się Poliskę. Czy gdyby wtedy, w latach 70. ktoś panu powiedział, że będzie pan ostatnim mieszkańcem tego miasta? Nie potrafił na to odpowiedzieć. Jak to jest być tym ostatnim człowiekiem? Dla niego to było normalne. No żyje tutaj i co?
Dla ciebie to jest też... Teraz to już obowiązek, skoro tam tak notorycznie jeździsz, ciągnie cię coś. No jesteś swego rodzaju kronikarzem. Prawie jak, wiesz, w 100 latach samotności Marqueza. Zmierzch właśnie tych miast, wiosek i na twoich oczach wszystko to się odbywa.
Dokładnie tak to traktuję. I dlatego też te wyjazdy organizuję, ponieważ one dają mi bardzo dużo możliwości. Bo gdybym podjął inną pracę, to ile razy byłbym tam? Maksymalnie kilka razy w roku. Masa rzeczy by mnie ominęła. Ci ludzie umierają. Za kilka lat będą tylko historią. Podejrzewam, że to kwestia 2-3 lat, jak będziemy o nich opowiadać w czasie przeszłym. Kiedy już nie będą ostatni ludzie Czarnobyla, tak jak się nazywa nasza seria tych filmów, w których pokazujemy, jak pomagamy, ale ostatni człowiek Czarnobyla. I tak samo zresztą ta historia budynków. To wszystko się zawali i jedyne, co zostanie, to nasze zdjęcia, które już będą archiwum.
Jak często jesteś?
Zależnie od pory roku, ale średnio po 2 razy w miesiącu jestem w Czarnobylu.
No to właściwie już jesteś tam samosiołem prawie.
Tak, tak, tak. Często ludzie żartują nawet tam na miejscu. Znajomi pracownicy żartują, że ostatnim samosiołem będę ja.
No tak.
Tak się nauczyłem tego wszystkiego, że wcale bym z tego powodu nie cierpiał. Że ja na to miejsce zupełnie inaczej patrzę. Dla mnie to jest miejsce piękne. Taka opuszczona wioska. Zresztą miałem okazję spać w chatach, w tych wioskach opuszczonych wśród samosiołów, z nimi w domu. I to jest po prostu piękne, kiedy śpimy w domu, w chacie 100-letniej, w opuszczonej wiosce, w strefie zamkniętej, budzimy się rano. Jedyne, co słyszymy, to śpiew ptaków i szum wiatru. Nic więcej, nie ma nic. Nie ma internetu nawet. Nie ma nic, co by nam odwracało uwagę. Jest tylko to, co mamy, to, co widzimy, to, co jest wokół.
Skąd oni mają pieniądze? Czy to są zasiłki jakieś socjalne?
To akurat administracja przywozi im emerytury. Jest tak zorganizowane, że tego samego dnia przyjeżdża emerytura i tego samego dnia przyjeżdża sklep obwoźny, żeby od razu mieli jak wydać te pieniądze. Więc mają, ale inną kwestią jest ile dostają. Bardzo często jest tak, że to jest około 2000 hrywien. Dla przykładu 2000 hrywien to jest około 300 zł. I za 300 zł kupić chleb, mięso, opłacić prąd i jeszcze leki. To jest dosłownie nic. Ja może tutaj wspomnę, bo miałem taką sytuację, która bardzo mi zapadła w pamięć. Była babuszka Hania, która mieszkała w wiosce Teremcji, która miała na tyle duże problemy z chodzeniem, że ona nigdy nie opuszczała swojej chaty. Była w stanie chodzić tylko w obrębie chaty, oparta o pałki, dosłownie drewniane. Byliśmy jedyną grupą, która ją odwiedzała. Ona sama mówiła, że nigdy nikt do niej nie przyjeżdżał z takich przyjezdnych, tylko my, przez całe te 30 lat. Nagle chata zamknięta od zewnątrz na kłódkę. Coś się stało, bo ona na pewno sama nie wyjechała, bo raz, że nie ma rodziny, dwa, że nie jest sprawna fizycznie. Po miesiącu dalej nikt nic nie wie, babuszki nie ma. W administracji nikt nie wie, gdzie ona jest. Inne samosioły też nie wiedzą, gdzie ona jest. Po dwóch miesiącach dostaliśmy informację, że prawdopodobnie trafiła do szpitala i jest w domu starców w okolicach strefy czarnobylskiej, czyli już na terenie otwartym. Zaczęliśmy odwiedzać te domy starców. No i w jednym okazało się, że ona faktycznie zawieźli ją tam siłą ze względu na zły stan zdrowia, bo stwierdzili, że ona sama sobie w tej opuszczonej wiosce nie poradzi, więc już bez pytania o zdanie zawieźli ją, wepchnęli do tego domu starców i teraz tu będziesz mieszkać. Od tamtej pory ona bardzo chce wrócić do swojego domu, ale wie, że nie może, bo nawet nie pójdzie do studni po wodę. Nawet nie pójdzie po drewno, a bez drewna w chacie zamarznie, bo musi przecież opalać. Więc odwiedzamy ją w tym domu starców za każdym razem. Oczywiście ona tam jako takiej materialnej pomocy nie potrzebuje, bo dostaje obiady. Ona tam potrzebuje raczej pomocy taką psychiczną, żeby wiedziała, że ktoś o niej pamięta i zawsze płacze wtedy, bo mówi, że jesteśmy jedynymi, którzy odwiedzają. W każdym razie, zmierzając do sedna, była taka sytuacja, że kiedy u niej byliśmy latem, akurat przyjechało auto z administracji, żeby rozwieźć emerytury i dodatki dla likwidatorów. Ona ma status likwidatora, jako osoba, która uczestniczyła w likwidacji wtedy w 1986, tak. No ten status ma około 600 tysięcy ludzi, więc to jest bardzo duża grupa. To niekoniecznie musieli być ludzie, którzy byli w elektrowni, ale którzy gdzieś tam działali daleko nawet. Dali jej, nie chcę skłamać, ale około 300 hrywien? 400? Jeszcze 50 hrywien wzięli za paliwo, żebyśmy mogli pani przywieźć. I ona wtedy do mnie woła: Krystian, zobacz, pokazuje mi te 300 hrywien i ona się wtedy rozpłakała, łzy jej dosłownie poleciały i mówi: zobacz, to jest za to, co przeżyłam. 300 hrywien. A były nawet przypadki skrajne. Na przykład babuszka, która niestety zmarła rok temu, też babuszka, która była odwiedzana wyłącznie przez nas i też sytuacja bardzo podobna, też nie opuszczała swojej posesji nigdy, bo nie była w stanie. Ona miała rodzinę, ale rodzina w momencie, kiedy ona po katastrofie dostała nowy dom w nowej wiosce, ona przepisała ten dom na kogoś z rodziny. Nie wiem, czy to był syn, czy ktoś inny. Nie pamiętam, a nie chcę tutaj namieszać. W każdym razie przepisała dom na kogoś z rodziny. W momencie, kiedy to zrobiła, stwierdzili, że spadaj do siebie, do Czarnobyla, tam jest twój dom. Idź tam mieszkać. I od tamtej pory rodzina jej nie odwiedziła. No bardzo, bardzo okrutny i skrajny przypadek.
Ograbili ją po prostu.
Tak, po prostu ją wykorzystali. Własna rodzina. I no, ona zawsze płakała, jak o tym mówiła. Trudno się dziwić. I my się taką rodziną dla niej staliśmy, bo bardzo często ją odwiedzaliśmy. I jej wszyscy pomagali. Inne babuszki w tej wiosce i w momencie, kiedy ona umarła, to w tej wymarłej wiosce tak naprawdę 10-osobowej panowała wielotygodniowa żałoba. Każda babuszka, która o niej wspomniała, o babuszce Oldze Sapurze, po prostu płakała, że czemu akurat ona musiała teraz umrzeć. My wszyscy mieliśmy złe życie, ale ona miała najgorzej z nas wszystkich. Była dobra dla wszystkich, a akurat na nią trafiło.
To jest chyba dobry moment, żeby zapytać właśnie o życie duchowe ich. Czy mają takie refleksje, potrzeby religijne i czy są w ogóle w stanie jakiś kontakt mieć z cerkwią? Czy ktoś dociera do nich z takim słowem Bożym? Czy to są ludzie, którzy na własną rękę szukają Boga i jeśli w ogóle potrzebują takiego kontaktu i siły nadprzyrodzonej?
Oczywiście, zdecydowanie są to osoby religijne. W każdej chacie jest zresztą taka ścianka, gdzie mamy ikonę. Są to ludzie, którzy się modlą, są to ludzie, którzy bardzo by chcieli pojechać do cerkwi, ale po prostu nie mają takiej możliwości, bo jedyna funkcjonująca cerkiew jest w mieście Czarnobyl. Kilkadziesiąt minut przynajmniej jazdy samochodem. No samosioły nie mają samochodu, rowerem nie są w stanie, piechotą tym bardziej. Więc niestety zostaje im tylko ten ołtarzyk, który mają w domu. Zagłębiłem się niedawno w ustawę na Ukrainie, która mówi o samosiołach i tam rząd ukraiński, administracji strefy czarnobylskiej zobowiązuje do tego, żeby samosiół raz w roku na święta wielkanocne, zawieźć autobusem do cerkwi. Zapytałem samosiów, kiedy ostatni raz był autobus. Mówią, że w 2015 lub 2016 roku. Ja mówię, przecież jest ustawa, która ich zobowiązuje. Ale stwierdzili, że jest zbyt mało osób, żeby się to opłacało. Więc no, nauczone doświadczenie, że nie ma sensu rozmawiać z administracją. Mam taki pomysł, będę go próbował zrealizować, nie wiem, czy się uda, żeby...
Porwać księdza i zawieźć ich.
Może trochę w inną stronę, żeby porwać samosiołów i zawieźć do cerkwi na Wielkanoc. No i obecnie jestem na etapie namawiania ich, bo to są też ludzie, którzy się na tyle zasiedzieli w tych chatach, że się często boją pojechać, ruszyć z tych domów. Czasami się boją na przykład, że mogą nie wrócić, czasami się boją, bo nie dadzą rady, ale staram się zrobić to tak, żeby jak najwięcej z nich ich zawieźć na Wielkanoc, bo wiem, że dla nich to jest ważne, żeby tego dnia mogli się tam pojawić i żeby tego dnia był tam Batiuszka, czyli prawosławny ksiądz, bo też nie zawsze jest.
Czy są jakieś takie spektakularne odkrycia, które tam dokonałeś i które, z których jesteś dumny, które są taką wizytówką napromieniowanych.pl?
Tak, oczywiście. Jest tego bardzo dużo. Na tyle dużo, że ciężko mi z głowy wymienić. Natomiast taka najbardziej nasza spektakularna akcja to było, kiedy w szkole numer 2 w opuszczonym mieście Prypę, czyli tym obok Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, w pomieszczeniu, w którym byłem dobre 15 razy, za każdym razem grzebiąc w stercie papierów. Bo tak jak wspomniałem, lubię to wszystko czytać, sprawdzać, jak to wszystko funkcjonowało. Nagle patrzę, jest małe pudełeczko. Otwieram, a w środku klisza ze zdjęciami i ani jednego papruszka, ani kurzu nawet w środku nie było. Nauczony doświadczeniem eksploratora wiedziałem, że to znaczy tylko jedno. To pudełeczko nie było nigdy otwarte od czasów katastrofy. Inaczej pył na pewno by naleciał, bo przy jednorazowym otwarciu w takim środowisku pył zawsze wleci. Spojrzałem pod światło, od razu rozpoznałem, że są to zdjęcia, gdzie w tyle są budynki miasta Prypeć. Od razu rozpoznałem, że są to zdjęcia, których nigdy nie widziałem. Co oznacza, że odkryłem coś nieprawdopodobnego. Udało się te zdjęcia zeskanować oczywiście na miejscu, tak żeby je potem zgrać na laptop, no są do tego urządzenia, i opublikować w internecie. I sprawa na tyle głośna się zrobiła, że mówiły o tym największe polskie media. Rozeszła się informacja wśród ludzi, którzy tam mieszkali. I no to było dla mnie niesamowite, bo nagle zaczęli się odzywać byli mieszkańcy Prypeci, którzy zaczęli rozpoznawać czy siebie na zdjęciach, czy swoich kolegów, nauczycieli. Nawet zaczęli mówić, kiedy te zdjęcia były zrobione, z jakiej okazji, że ktoś tam miał wizytację, więc to było trochę takie święto w szkole.
Powrót do przeszłości.
Tak, powrót do przeszłości. I nagle, że ten nie żyje, ten nauczyciel był fajny, a tego nie lubiliśmy. Tu jest na tym, tu na przykład ta osoba to jest dyrektor szkoły, czego ja bym na przykład w życiu nie wiedział, bo na zdjęciu to są po prostu osoby. I naprawdę coś niesamowitego. I to jest właśnie to, co lubię w tym miejscu. Przywracanie życia. Jeszcze wspomnę, że byli mieszkańcy Prypeci zawsze dzielą swoje życie na dwa. Przed katastrofą i po katastrofie. Po katastrofie to się zaczęło drugie życie w nowym miejscu, ale że to pierwsze życie oczywiście było lepsze.
Jesteście strażnikami pamięci. Ocalić od zapomnienia, to wasze zadanie też.
Tak, tak. Bo kto ma to robić, jak nie my? Nie znalazłem innej grupy czy strony, która by ten temat podejmowała z punktu widzenia ludzkiego. Raczej się interesują historią, jest cały czas powtarzanie tego, jak to wyglądało wtedy, a mało jest tego, jak to wygląda teraz, zapominając, że przecież ci ludzie jeszcze żyją. I takie akcje humanitarne to zresztą organizujemy je już 5 lat, 6 lat i nadal nie pojawił się nikt, kto również by to robił przez tyle lat.
Świat jest taki, że widać was troszeczkę w internecie, ale również w telewizji. Powiedz, czy nie czujesz się troszeczkę jak celebryta?
Nie. Absolutnie, po prostu raczej to traktuję jako swego rodzaju misję. Lubię o tym opowiadać, bo jest to moja pasja po prostu. I ja uważam, że należy ludzi edukować na ten temat, że powinni poznawać ten temat, ponieważ ja, będąc w Czarnobylu pierwszy raz, zrozumiałem, że nasza cywilizacja wcale nie jest niepokonana, że my wcale nie jesteśmy tak rozwinięci, jak się wydaje. Wydawało mi się, że już jesteśmy na tyle rozwinięci, że już dawno minęły te czasy, kiedy z minuty na minutę nagle może się coś skończyć, życie. Będąc w Czarnobylu, widząc, że miasto opustoszało w ciągu kilku godzin, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, widząc dzienniki szkolne, że nagle są oceny, ktoś dostał uwagę, że gadał na lekcji, że był niegrzeczny, że się źle zachowywał. Patrzę na drugą stronę, już jest 27 kwietnia, już jest 28 kwietnia, już jest pusto.
Czas apokalipsy.
O czym to świadczy? Było normalne życie, które się skończyło nagle. To tak jak tutaj, my siedzimy, rozmawiamy, a jutro to może być opuszczone miejsce. Będąc tam, zrozumiałem to i moim zdaniem ludzie powinni też to widzieć, żeby też to rozumieć. I ja zawsze powtarzam, że nawet jeśli jedna osoba na 1000 dzięki temu zrozumie, będąc tam, czy słuchając o tym, czy widząc to w internecie w jakiś sposób, nawet jeśli jedna osoba na 1000 dzięki temu coś zrozumie, że nie jesteśmy niepokonani, że w każdej chwili jeden błąd może doprowadzić do tragedii, do końca, zapominając o historii, pozwalamy na powtórkę.
Krystianie, jesteś takim strażnikiem światła w Czernobylu. Właśnie mam nadzieję, że uda ci się, żeby to światło tam nie zgasło, żeby ci ludzie, ci na pewno odejdą. Może nawet będziesz świadkiem pożegnania ostatniego samosioła, ale duch i to, co tam robisz w tym miejscu, dla tego miejsca, dla tych ludzi, na pewno pozostanie. Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina był Krystian Machnik z Ostrowa Wielkopolskiego, z napromieniowanych.pl, zafascynowany Czarnobylem, historią i przede wszystkim ludźmi, którzy tam jeszcze żyją. Krystianie, dziękuję Ci bardzo serdecznie, a Państwa zapraszam na stronę napromieniowani.pl.
Ja również dziękuję za zaproszenie i za wysłuchanie.